stereo and junk like that, you know, which is a real drag. Shwing, shwing, you know, because moms are genetically programmed to hate music played at the appropriate level, right? I mean, and my dad, forget about it. Shwing, 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 shwing. He can ruin a Led Zeppelin reunion concert, you know what I mean? Shwing, shwing, because he hates any music played at the appropriate level. Shwing, shwing, shwing.
Dobry wieczór wszystkim, jest niedziela 23 stycznia 2011 roku, słuchajcie audycji Shwing, ja nazywam się Konrad Okoński, a razem ze mną...
Michał Niewiara.
Tak jest, pozdrawiamy was z Wrocławia, gdzie wybuchają epidemie najróżniejszych chorób, między innymi tej, która mi odbiera głos i trzyma mnie generalnie w domu i w strasznej chorobie.
Mam nadzieję, że śnieżyca cię trzyma.
Nie, a śnieżyca jest od dzisiaj.
No właśnie.
Ale nie, muszę powiedzieć, że coś takiego to nie wystarczy, wiesz, jestem twardym kolesiem. Wyjdę z domu do sklepu, nawet jeśli będzie śnieg padał.
I złapiesz jakąś chorobę.
To chorobę już mam od dawna, zanim jeszcze był śnieg. Wtedy, kiedy było ciepło, w sumie złapałem chorobę, także sorry. Wszystkich zainteresowanych odsyłam na stronę swingmyślnikpodcast.blogspot.com, gdzie znajdziecie wszystkie nasze archiwalne audycje, a także i tą, ponieważ przez jeszcze chwileczkę malutką, przez jeszcze jakiś czas nie będzie nas w Radiu Luz z powodu takiego, że generalnie jesteśmy ostatnio trochę zabiegani sesyjnie i w inny różny sposób.
Głównie myślałem, sesyjnie. Że nas wyeksmitowali.
Tak, przeklinaliśmy za dużo.
My?
Nie. Co? Może. Kto wie. Przechodzimy do głównej treści dzisiejszego wieczoru. Będziemy dzisiaj trochę bardziej zorganizowani. Mamy parę fajnych tematów, związanych trochę bardziej z grami komputerowymi może niż z filmami, ale żeby filmów trochę się w tym znalazło, to zaczniemy od takich właśnie klimatów, czyli nowy kostium Spidermana.
Tak, widziałem.
Rozmawialiśmy o nim w zeszłym tygodniu. To był ten taki, to było to takie zdjęcie Garfielda w tym kostiumie. I tamten kostium wyglądał bardzo fajnie, ale nie było na nim maski.
No.
A w tym tygodniu do internetu wyciekło takie zdjęcie, które wygląda generalnie jak
fake.
Jak fake. Także...
No, widziałem to zdjęcie.
To jest zdjęcie rzekomo zrobione na ulicach Los Angeles.
No.
W trakcie kręcenia filmu i jest to zdjęcie dziwno pod paroma względami. Po pierwsze, Spider-Man wygląda bardzo dziwacznie, bo jest strasznie chudy.
Tak, ale jak widziałeś na zdjęciu Garfielda, Garfield też jest dosyć chudy. Nie jest tak napakowany, jak był Tobey Maguire w poprzednich częściach.
No spoko.
Znaczy w poprzedniej serii, także to.
To jest prawda. Po drugie, wygląda straszliwie sztucznie ten cały ten kostium. Wygląda jakby był z takiego taniego lateksu zrobiony.
Ale jak widziałeś na zdjęciu z Garfieldem w zeszłym tygodniu, wyglądał całkiem wypaśnie.
No właśnie, i dlatego skąd bierze się ta różnica, bo tamten wyglądał dobrze. Ja zaraz muszę jeszcze znaleźć tamto zdjęcie.
Może oni mają osobny kostium do close-upów, a osobny kostium do jakichś szerokich planów?
Nie no, spoko, podejrzewam, że ten... Nie no, czekaj. W ogóle wydawało mi się, że kostium przy szerokich planach, przy jakichś scenach akcji, to będzie po prostu postać zrobiona komputerowo.
I właśnie tutaj nie, bo na przykład widziałem prawdopodobnie, znaczy to była chyba ta sama ulica i była scena, gdzie kaskader, no bo to raczej Garfield takich trików nie robił, goni samochód i wskakuje na niego takim swoim właśnie takim Spider-Manowym flipem.
No.
I robi to kaskader, nie robi tego, nie będzie to robione komputerowo.
A, no to spoko. Może to, wiesz, doda jakiejś świeżości. Ale mam ten problem taki, że to zdjęcie wygląda trochę jak takie 3D kiepskiej jakości. Może to jest kwestia
nie,
tego...
Nie, ono jest też. Po prostu... Ono jest trochę źle oświetlone, jak dla mnie. I w zasadzie tam każdy detal wyłazi ci. Nie? Ten koleś jest taki czyściutki, błyszczący. No nie sprawia to wrażenia tak... Jakby to określić, realności.
No, trochę. I ma czerwone oczy.
Tak, wiem. Ale chciałbym zobaczyć inne ujęcie. Może akurat one nie są czerwone. No,
może
nie
są odblaskowe, nie? I jest jakieś czerwone światło, które pada na niego.
Bardzo ostre czerwone światło, które nie pada nigdzie więcej poza jego oczami.
Tak. Albo może jest tam akurat jakiś czerwony samochód, który, wiesz, odbija się w jego twarzy.
tylko w twarzy.
Albo będzie walczył z Carnage'em i jest taka wielka czerwona ściana.
Albo to jest Carnage.
Nie,
nie, no nie, nie, nie przesadzajmy. Myślę, że to są te czerwone oczy. Jest to jakiś, nie wiem, próba odświeżenia designu. Może troszeczkę za bardzo.
Może. Ja się spotkałem z taką opinią, że jest to powrót do takiego starego designu, bo oczy Spidermana między innymi są małe. A w tych takich nowszych designach te oczy są gigantyczne na pół twarzy.
No tak, bo to jest maska.
No.
Ma okulary i mu to...
Także ja nie wiem. No, nie powiem, żeby mi się to podobało za bardzo. Może takie zdjęcie, które jest po prostu kiepsko złapane, a może... Nie wiem.
Wiesz co, ja ci powiem tak. Jeśli ten film będzie pełen dobrego aktorstwa, to myślę, że mogę przeboleć durny strój.
Nie, jestem tak pewien, że będzie dobry. Że ten strój będzie dobry. Że to jest albo fake, albo po prostu tak jakoś złapane ujęcie, że to wygląda dziwacznie.
Ale wiesz co, no trudno tak przewidywać, bo oni już od pewnego czasu kręcą ten film, prawda?
Tak.
Więc raczej nie ma szansy, że okaże się, że fani na całym świecie zrobią petycję i powiedzą, zróbcie nam taki kostium, jaki był, nie? Ale... albo chociaż maskę zmieńcie.
Ja patrzę teraz na to zdjęcie, które omawialiśmy sobie w zeszłym tygodniu, ale się nie mylę. I ono jest super, bo ten kostium ma takie brudne, czarne wzory. Wiesz, cały ten logo Spidermana.
Tak.
I wszystkie te fragmenty sieci. Tak, tylko że to jest właśnie ciemne na tym kostiumie i ten kostium wygląda fajnie i mrocznie i czarno. A tutaj na no, tym zdjęciu nie ma tych tak. detali, także nie wiem.
No na tej masce tutaj brakuje tego.
No maski... nie mieliśmy maski na poprzednim zdjęciu, także wiesz.
No tak, tak, ale nawet na jego ramionach... Ten strój też jest właśnie taki bardziej niebieski niż czarnawy, no ale tam oczywiście to jest noc.
Tak. No nic. Niech sobie będzie. Poczekamy na następne zdjęcie. Na plakat najlepiej.
Wiesz co, no już widziałem, no znaczy z Iron Manem było tak, że troszeczkę jak widziałem jakieś materiały produkcyjne, to trochę on tam wyglądał plastikowo, a jednak to poprawili i wyglądał nieźle. Nie? W zasadzie wyglądał super. Z Thorem wszyscy mówili, o, wygląda beznadziejnie na trailerze, ale na pewno go poprawią.
Trailer Thora był ekstra.
Bo trailer już został zrobiony, jak został zrobiony i cały film też ma te efekty specjalne i one nie są dobre.
Trailer Thora jest ekstra. Ty, ale wiesz, co mi się przypomina? Pamiętasz, kiedy zaczynali kręcić Iron Mana 2, to jeden z aktorów chyba zrobił zdjęcie na planie i wysłał na Twitter i było tak głośno, że jest pierwsze zdjęcie z planu Iron Mana 2 i to było zdjęcie green screenu.
No bo tak, tam całe to otoczenie Stark Expo, to przecież to wszystko było 3D.
Tak.
No, więc trochę roboty tam było.
Z drugiej strony, na przykład Scott Pilgrim, z tego co oglądam, bo znalazłem dzisiaj na YouTubie i podesłałem też tobie sceny bloopersy, czyli te nieudane tak. sceny skręcenia. Tam jest naprawdę mało green screenów i tego typu rzeczy. Cała ta końcowa scena w tym klubie Gideona, ona była chyba cała zbudowana.
No, ale to była bardzo prosta architektura, no, umówmy się.
No, była, owszem. Ale mimo wszystko, fajnie, że wszystko było takie tam realne. I sam filmik jest naprawdę zajebisty.
Może mi jeszcze powiesz, że smoki i wielki Yeti też był niekomputerowy.
Nie, on był niekomputerowy. Oni używali takich balonów.
Na hell.
Stary, ale powiedz mi, jeśli ktoś nie widział tego filmu, to polecam, żeby wszedł na naszą stronę teraz i zajrzał tam do linków, bo musicie to zobaczyć. Ta scena, w której Scott rzuca przez ramię paczką z Amazona i trafia do śmietnika.
Ile ona miała dubli? 30?
33 razy próbowali kręcić tę scenę według tego filmu.
Ale jednej rzeczy nie rozumiem. Można to było załatwić o wiele łatwiej.
Tak.
Ja wiem, że się teraz wymądrzam, ale mogli przeciąć... Skoro mieli, to było statyczne ujęcie, tak. To wystarczyło nagrać jak rzuca i potem trafić.
Tak, to prawda. W ogóle nie mogłem zrozumieć, dlaczego po prostu ktoś nie stał tam nad nim, nie złapał tej paczki, kiedy on ją rzuca i nie wrzucił do śmietnika.
Ja wiem, oni kochają ludzi od postprodukcji, przynajmniej nie musieli się męczyć, żeby to złączyć, zmontować. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Może nie było, ci z postprodukcji to naprawią.
Myślisz, że dla czystej frajdy kręcenia bloopersów robili tę scenę 33 razy, bo każda z nich jest pokazana. A ta ich radość, kiedy wreszcie im się uda.
Nie, no udało mu się ze 3 razy, więc mieli 3 takie dobre take'i.
No, nie, jak 3 razy? Raz mu się udało trafić.
Nie, o ile pamiętam, to ze 3.
Nie, bzdura.
Może po prostu, no nie wiem.
Moje największe zaskoczenie to jak miła wydawała się Ramona, bo ona taką paskudną osobą mi się wydawała w filmie, a ta aktorka była taka miła, jak się uśmiechała.
Wiesz co, jakiś czas temu sobie włączyłem Szklaną Pułapkę 4 i kurczę, tej dziewczynie potrzeba rudych, długich włosów i wtedy jest super.
Ona była tam świetna. Ach, te peruki ją zniszczyły.
A, za to dzisiaj widziałeś różne wersje Hermiony.
Tak. Ktoś zmontował... To było więcej niż montaż, bo to jest... Tam jest więcej rzeczy pozmienianych. Ja zaraz to znajdę. Ktoś wziął 4 Emmy Watson i sfotoshopował ich twarze i generalnie fryzury na różne style różnych domów Harry'ego Pottera.
Jest dla każdego coś miłego.
Tak, i pamiętam, że ta z Ravenclaw była chyba ruda.
Tak, i gdyby miała tylko piwne oczy, to byłaby tak świetna. Nawet sam zmieniłem to zdjęcie.
Piwne oczy? Dlaczego? Przecież jest ruda. Rudę mają zielone oczy.
No dobra, zielone, ale jakieś ciemniejsze, a ta miała takie jasne strasznie.
Tak, jest tak. Rude włosy i piegi i bardzo blada cera. To jest Hufflepuff, sorry. Tak. Później jest Ravenclaw, ona ma czarne włosy, takie brązowe, ale ciemne. Gryffindor jest taka, jaka była. I Slytherin jest zrobiona na taką sukę blond włosą. Tak, popieram. Bardzo fajnie.
To popierasz? Popierasz blond sukę, czy popierasz...
Popieram wszystkie 4, stare. Każda z nich podoba mi się w jakiś sposób. A to nie jest w ogóle jeszcze ta najnowsza. W sensie to nie jest świeże zdjęcie. Ona jest już tutaj...
No to jest jeszcze młodziutka. To jest, nie wiem, chyba z 3 części albo z 4.
No, chyba tak. No, z tego okresu mniej więcej. Bo ona już zaczynała wyglądać jak laska. Ale jeszcze nie była, nie była dłużej i legalna. Fuck, stary. Zastanawiam się, jak zrobić tutaj przejście z naszego głównego tematu dzisiejszego, czyli LA Noire. Aha, mieliśmy zacząć od tego, od Duke Nukem.
A, no tak. Trailer został wypuszczony.
Tak, Duke'a. Bo w zasadzie to, że gra wychodzi i filmiki z tej gry widzieliśmy już wcześniej, bo można było w nią sobie pograć na chyba ostatnim E3.
No tak, ale tam chyba był jeden level i to w zasadzie nie pokazywali za dużo mimo wszystko.
Chyba fragment jakiegoś levelu i taki, że można było się wysikać.
No, świetnie.
Jakiś fragment to multiplayerowy.
W przerwie można było pójść do toalety.
Przepraszam was. Także od Duke Nukem Forever chyba wszyscy słyszeli, gra, która powstała 12 lat, co zresztą fajnie jest zaadresowane na koniec zwiastunu. Hey Duke, is the game any good?
Well, it should be after 12 years. 12 fucking years.
Strasznie pozytywne wrażenie robi na mnie gra, może dlatego, że ja nie grałem za dużo w ten oryginał, więc ja nie mam jakiegoś fanatycznego nastawienia do tego.
Ale oryginał... Jezu, zabiło mnie. Oryginał, no to nie jest jakiś przełom. To jest naprawdę fajna strzelanka z fajnym klimatem.
No ale o klimat właśnie chodzi, nie? Że masz strzelankę, w której nie musisz się martwić niczym i możesz się wysikać i dać... wsunąć stripteaserce kasę za bajtki.
Oj stary, ile razy ja się tam martwiłem, bo nie mogłem gdzieś przeskoczyć. Jak grałem w tę grę po raz pierwszy, to nawet jeszcze nie obsługiwała myszki.
A, fuck, rzeczywiście. Chyba dlatego właśnie w nią nie grałem. Bo to było już trochę później. Mi się wydaje, że nie miałem komputera, kiedy tego wychodziła po raz pierwszy.
Nie no, kwintesencją jest tutaj postać Duke'a. Nie wiem, mam wrażenie, że głos jest dokładnie ten sam, tego samego kolesia.
Wiesz co, nie wiem, czy to w ogóle były jakiekolwiek sceny, w których nie było w pierwszej części. A nie, czekaj, na koniec tak, na koniec przecież były te takie odzywki.
No, a propos jeszcze kobiet i tak dalej.
Właśnie, będzie dużo dup, będzie dużo strzelania, będzie dużo humoru, jest spoko.
Zauważyłeś jedną rzecz, ostatnio gry z kosmitami mają... upodobanie wrzucania do trailerów The Prodigy. Jezus, Invaders tak. Must Die.
Tak naprawdę dwie gry, bo Duke Nukem i Crysis 2.
Tak, ale jakoś ostatnio jeszcze wrzuciłem sobie właśnie trailer Scotta Pilgrima i to też poleciało.
No to jest świetna piosenka. Dobra do trailera właśnie, taka wiesz, dynamiczna, zajebista.
Wiesz co, ale jeszcze powinna się pojawić w takim razie w Halo i jeszcze w paru innych.
No, może. Ty, ale o Crysis 2 nie ma o czym chyba porozmawiać, bo to jest tylko zwiastun multiplayera.
Znaczy, single playera też był, ale nie wiem, jakoś na tą grę mimo wszystko nie czekam.
Może zawiodłeś się poprzednią?
Nie, poprzednia była całkiem fajna. Może po prostu ten silnik, przy którym musimy pracować na zajęcie, jest tak zryty, że już mam po prostu serdecznie dość.
Nie, ja myślę, że nie lubię tej gry, bo to jest jedna z tych gier, w których jeśli nie będziesz się chował po krzakach i czołgał przez cały czas, to mimo, że masz super strój, to wszyscy cię zabiją z odległości 1 kilometra. Sorry. Jedna z tych gier, w których trzeba myśleć, to ja nie jestem w tym zbyt dobry.
To nie polecam ci w takim razie Metal Geara.
Metal Geara? Dwie części Metal Geara.
No tak, czwórki nie, ale tam nie trzeba myśleć, tam trzeba się chować.
No, ale to Wróć. Metal Gear, myślę, że dam radę. Może?
Jak ci pożyczę kiedyś PS-a?
Właśnie, mieliśmy wymienić się konsolami.
No tak myślałem, bo chciałbym w końcu w Red Dead Redemption zagrać.
I Gearsy. Nie, w Gearsy grałeś.
Ale nie przeszedłem.
Gra, o której będziemy rozmawiać teraz, wychodzi na obie platformy, więc przy odrobinie szczęścia obaj będziemy mogli w nią grać jednocześnie. Czyli LA Noire, to jest nowa gra studia Rockstar.
Ale to jest tylko Rockstar, to nie jest Rockstar North, no nie? Samo Rockstar.
No Rockstar, tak.
Tak.
W sensie, to w takim razie główne studio? Dlaczego nie Rockstar North? Co robił Rockstar North?
GTA.
Akurat on? No. Powiedz mi, czy ty się orientujesz, czy LA Noire w ogóle będzie grą sandboxową? Bo zwiastuny za bardzo nie mówią o tym.
Właśnie chciałem znaleźć jakieś takie informacje a propos gameplaya, jak to będzie wyglądać. Nie znalazłem. Wiem, że na pewno będzie się opierało w dużej mierze na rozmowach. Czyli wygląda tak. Mi na to trochę jak taki właśnie gangsterski Mass Effect.
Taka przykładówka może trochę. Z tym,
może.
Że jeśli zwrócisz uwagę... No będzie strzelanie i będą raczej pościgi, bo na jednym ze zwiastunów jest pościg. I tak. Jeszcze jedna rzecz. Jeśli zwrócisz uwagę na to, jakie są modele i generalnie oświetlenie w grze, to jest dosyć... To wygląda dosyć ubogo na pierwszy rzut oka. To wygląda gorzej właściwie niż GTA 4.
Nie, aż tak nie powiem, żeby gorzej, bo na przykład samochody mają odbicia już otoczenia, a nie tak jak w konsolowych, bo potem już na PC-cie jakieś mody podorabiali, ale to już użytkownicy.
To się nie liczy, ale co?
No, nie było odbić w tych samochodach, nie?
To znaczy, samochody wyglądają spoko, ale mimo wszystko... Cała gra na pierwszy rzut oka wygląda
ma taki rockstarowy feel. No.
Ma, dokładnie. Ciekawe, jakie będą mieli kobiety. Ale generalnie to, co jest reklamowane przy zwiastunach, to jest niby jakiś fantastycznie zaawansowany system animacji twarzy, czego już nasłuchaliśmy się kiedyś przy Heavy Rain.
No tak, ale nie wiem, czy Heavy Rain było... tworzone przy użyciu właśnie takiego zaawansowanego motion capture w zasadzie.
Możliwe, że nie, ale powiedz mi, czy to dla ciebie wygląda dobrze, to co zobaczyliśmy w zwiastunach LA Noire?
No, nie podobają mi się kapelusze na tych głowach.
Co nie? Takie sztucznie nałożone te kapelusze są.
A te twarze wyglądają trochę tak, jakby one były, kurczę, wklejone w to. Trochę wyglądają, jakby były
nieco.
Wklejone.
One są...
Jeśli to jest siatka, to naprawdę jestem pod wrażeniem, że ona się tak świetnie rusza. To na pewno. Mhm. Ale to dalej wygląda mimo wszystko trochę sztucznie.
To wygląda bardzo... To przede wszystkim ma ten problem, który miało kiedyś Final Fantasy Spirits Within. Czyli tak zwane Uncanny Valley. Kiedy coś wygląda tak bardzo naturalnie jak człowiek prawie, ale mimo wszystko coś jest w tym takiego nieludzkiego, co sprawia, że całość wygląda dosyć dziwnie i przerażająco.
Ja miałem taki motyw, kiedy oglądałem Atak Klonów. Nie wiem, czy pamiętasz, tam była taka postać, Dexter się nazywał, był barmanem.
Nie
I
wiem.
On był totalnie zrobiony w komputerze i ja miałem takie wrażenie, jakby nic tam się nie trzymało. Po prostu, okej, oglądam ten film i w zasadzie w zasadzie nie mogę się do niczego przyczepić, ale pozostaje we mnie takie wspomnienie nie osoby, tylko jakichś pływających w powietrzu ust, oczu, odseparowanych tak naprawdę od siebie, tylko to jakoś tak no, bez grawitacji zupełnie. I tutaj też tak z tymi twarzami jakby czasami jest.
No jest, jest owszem, ale przede wszystkim one są trochę takie robotyczne. To jest dziwne wrażenie. I jeszcze jest ta przepaść pomiędzy tym, jak oni się momentami... Mam wrażenie, że niektóre sceny są zrobione z pełnym motion capture, a niektóre są animowane jakoś automatycznie, kiedy oni stoją i rozmawiają na przykład, bo w tym momencie widać dużą różnicę. Ja może się czepiam teraz trochę, ale jeśli oni reklamują grę właśnie pod tym kątem, to pod tym kątem będę na nią patrzył, prawda?
To znaczy ta gra, produkcja tej gry została podzielona na dwie części. Jedna to jest motion capture samej twarzy tylko i wyłącznie, kiedy aktor siedzi sobie w bielusieńkim pokoju i śledzą go kamery pod wszystkimi możliwymi kątami.
Tak.
I drugie to jest sesja motion capture, gdzie chodzą sobie po wyświetlonej siatce i z ich ciał są zbierane informacje za pomocą markerów.
Tak. A cała ta zabawa niby jest po to, żebyśmy mogli jako gracze rozpoznać, czy postać kłamie, czy mówi prawdę.
Tak, tylko jednej rzeczy nie rozumiem. Znaczy nie rozumiem.
Czego?
Kiedy postać mówi, to gestykuluje, prawda? Nawet ja w tej chwili mówiąc sobie macham ręką. I to jest, jakoś mam wrażenie, że brak tej gestykulacji w momencie, kiedy aktor siedzi w tym studiu, no, sprawia, że on jeszcze pogłębia swoją ekspresję twarzy tylko dlatego, że ma świadomość, że mowa jego ciała zostaje totalnie wyłączona z tego dialogu, czy tam z jakiegoś, ogólnie.
Co, boisz się, że będzie on za bardzo robić wygibasy brwiami?
Trochę tak. Nie, po prostu boję się, że to może wyglądać tak sztucznie jak na przykład Call of Juarez. Call of Juarez to tam ludzie naprawdę cierpieli na jakiś kurczę ADHD, bo oni po prostu nie potrafili powiedzieć czegoś i poruszać się w bardziej oszczędny sposób. Oni tam po prostu machali łapami na prawo i lewo.
Tak, albo przystępowali z nogi na nogę non stop.
Właśnie.
Ale ogólne wrażenie było całkiem niezłe mimo wszystko.
No tak, tak, tak. Kurczę, znowu mam ochotę na Red Dead Redemption, jak pomyślałem o Call of Juarez.
Aha, Red Dead Redemption. Ja też. I cały czas odkładam tą grę na później, bo cały czas jest coś do zrobienia.
Ja też.
Ale generalnie L.A. Noire, bardzo, bardzo ciepły jest odbiór tej gry przez generalnie środowisko. Więc...
No bo Noir ma fajną stylistykę.
Tak, to jest właśnie, są czasy gangsterskie, czyli kapelusze Fedora, stare samochody. I gangsterka.
I Al Capone.
Możliwe. I wszystko dzieje się w LA. Bardzo fajnie. Aha, jeszcze jeden miałem argument za sandboxem. To Rockstar. Wszystkie gry, które oni robią, są właściwie sandboxowe, bo oni mają w tym duże doświadczenie i mają możliwości, więc w sumie, jeśli mogą zrobić grę, która jest daje ci trochę wolności poruszania, dlaczego mają tego nie zrobić?
No pewnie.
Także prawdopodobnie.
Coś miałem jeszcze powiedzieć. Aha, tak wtrącić tylko. No. A propos noir. W tej chwili na mieście widzę plakaty reklamujące w HBO serial Zakazane Imperium. Jakoś tak?
Może.
I z tego, co słyszałem, to naprawdę bardzo dobry serial. Na pewno się chcę temu przyjrzeć.
Jakiego rodzaju to jest serial? W sensie to jest akcja? Taki... To jest jakiś starożytność? Rzym? Nie wiem.
No, noir. Noir.
A.
Właśnie dlatego wtrącam w to L.A. Noir.
Zakazane Imperium, mówisz?
Mhm. Imperium zbrodni.
Tak jest. I gra tam aktor, którego nazwiska w tej chwili sobie nie przypomnę. Nie będę tutaj klikać. ale on grał na przykład w Locie Skazańców tego szaleńca, który bawił się z dziewczynką w tym filmie. Nie wiem, czy kojarzysz.
Lot Skazańców?
No, Con Air.
Nie widziałem Con Air. Czy grał w nim ten? Tom Cruise?
Nicolas Cage. Nie, tam grał Nicolas Cage.
Powinienem zobaczyć ten film?
Jest całkiem sympatyczny, w dodatku gra John Malkovich.
W porządku. Jego prawdopodobnie też sobie nie przypominam.
Jest łysy.
Widziałem go w wielu filmach, ale cały czas zapominam, jak wygląda.
Wow, a pamiętasz model jego spalonej twarzy w tym... w Beowulfie?
Czemu?
Bo on tam był.
On był spalony?
Tak, smog zjarał mu pół twarzy.
A czy postać była w filmie zanim smog zjarał jej pół twarzy? Czy był już
tak, była.
Spalony?
Była.
Nie, to sorry.
Była jednym z takich troszeczkę jakby antagonistów w stosunku do Beowulfa. Nieważne.
Okej, okay, niech będzie.
To co dalej?
Ja, jako że mamy sesję, za bardzo nie oglądam żadnych filmów właściwie, ale...
Tylko czytasz książki.
Czytam książki, bo ja słucham książek jako audiobooków i jest właśnie taka seria książek fantasy, które działają bardzo dobrze jako audiobooki, bo muszę ci powiedzieć, że nie tylko nie każda książka działa jako audiobook, ale czasem książki, które są dosyć słabo napisane albo nieciekawe, jako audiobooki bronią się bardzo dobrze, często ze względu na to, jak są przeczytane.
I czy ty chcesz powiedzieć, że Twilight się dobrze trzyma? Polubiłeś Twilight, bo ktoś dobrze ci go przeczytał?
Nie do końca, ale to jest dobry przykład, tak. Wydaje mi się, że nie byłbym w stanie przebrnąć przez niego, gdyby nie to, że był czytany. Bo jeśli słuchasz czegoś, co ktoś opowiada, to jednak nie zwracasz uwagi tak bardzo na poprawność literacką tego, wydaje mi się. Tak myślę, nie wiem, jak inaczej, jakim cudem ludzie przesłuchaliby tyle naszych podcastów.
Jest to pomyśl, jakby musieli je przeczytać.
Dokładnie. I słuchaj, ja dostałem pierwszą część tej serii, która nazywa się Przenośne drzwi. Autorem jest Tom Holt. Dostałem właśnie na święta jako książkę. I przeczytałem to z mieszanymi uczuciami, bo mimo, że książka świetnie się czyta, bardzo, bardzo, bardzo sympatycznie, to jest tego typu fantazy takiego Harry Potterowego. Czyli jest lekkie, jest proste i przyjemne, ale w głowie nie jest...
Ale nie tak dobre.
Nie jest to po prostu coś, co mógłbyś porównać do, wiadomo, do największych fantastów. Po prostu jest to przyjemne i widać, że ma to być rozrywkowe, prawda?
Tak.
Także pierwsza część nazywa się Przenośne drzwi, czyli Portable Door, i ta część została wydana w Polsce, a pozostałe, czyli In Your Dreams i Earth, Air, Fire and Custard, są jeszcze niewydane. Może będą, kto wie. I generalnie, przepraszam, to jest fantazy humorystyczne, czyli jest to taka wizja świata, w którym istnieje magia, w naszym świecie, współczesnym, ale jest to taka biurokratyczna odsłona magii, gdzie magią zajmuje się taka jedna firma, która generalnie leci na pieniądze najbardziej. I korzystanie z magii nie jest bardziej emocjonujące niż kserowanie papierów, a najpotężniejsi magowie są zdolni zamienić orbity planet, ale głównie to właśnie chcą zarabiać pieniądze. I jest to
dosyć... Po co zarabiać pieniądze, skoro możesz sobie je wyczarować?
Nie mogą, znaczy nie wiem, nie, chyba nie mogą wyczarować pieniędzy.
Aha.
Tam magia działa trochę inny sposób, ale to nie będę ci teraz opowiadał. Jak działa magia w tym świecie. A najdziwniejszą rzeczą w całej tej serii książek jest bohater, który nazywa się Paul Carpenter. Jest to chyba najbardziej żałosna istota, jaka kiedykolwiek uczyniono głównym bohaterem jakiejkolwiek książki.
Zajmuje się meblami?
Nie ma żadnych specjalnych umiejętności, jest straszną ciamajdą, nigdy nie ma dziewczyny, ani dobrej pracy, nie ma żadnej wiary w siebie i trudno sobie wyobrazić mniej interesującego protagonistę.
Ale za to bardzo wielu ludzi, którzy czyta tą książkę, potrafi się z nim utożsamić, ponieważ są takimi samymi pierdołami jak on.
Tak myślałem, kiedy zaczynałem czytać, że właśnie po to on jest tak gówniany, żeby każdy mógł się z nim utożsamić, bo każdy ma tam jakieś kompleksy. Ale to jest jednak przesada, bo nie ma ludzi, którzy mają tak przejebane jak ten koleś.
Może mi jeszcze powiesz, że nic nie robi.
Po pierwsze, nic nie robi. Wszystko, co się zdarza, jest właściwie przypadkiem albo szczęśliwym zrządzeniem losu, że mu się coś uda. I w dodatku on przez większość książki nic nie wie. On nie wie, co się dzieje. Czyli on przychodzi do pracy, robi coś, gada z jakimiś ludźmi i w międzyczasie gdzieś w tle dzieją się jakieś duże wydarzenia i wszyscy pytają go, czy on naprawdę nie wie, co się dzieje. I on mówi, że nie. I tak przez 3 tomy.
A powiedz mi, czy przynajmniej postacie drugoplanowe są jakoś ciekawie rozbudowane. Może one jakoś tą akcję popychają do przodu.
Wiesz co, chciałbym, ale te postacie drugoplanowe nic mu za bardzo nie mówią. Więc tak dużo ich nie poznajesz. One tak naprawdę w drugiej i trzeciej części trochę więcej się tego pojawia. Poznajesz trochę więcej tego backgroundu, tego wszystkiego. Ale generalnie ten bohater przez 3/4 całej serii za bardzo nie wie, co się dzieje. I do przynajmniej połowy pierwszej książki w ogóle niczego się nie dowiadujesz. On nawet nie wie, co ta firma robi.
Wiesz co, akurat właśnie, wiesz, moja magisterka opiera się na tym, jak budowana jest postać. Aha. I kiedy ty mi to opowiadasz...
Skupiczność moja też.
Tylko, że u mnie to bardziej chodzi o charakter.
Aha, o komu? Mów dalej.
No, to kiedy teraz mi opowiadasz o tym... Jak on się nazywał? Paul Carpenter. To wychodzi na to, że to jest totalne zaprzeczenie tego, co ostatnio przeczytałem w jednej książce.
To znaczy czego? Że postać musi być interesująca?
Tak, że powinna być interesująca, a jeśli nie jest aż tak interesująca, to powinna mieć przynajmniej jakieś postacie drugoplanowe, które bardziej są rozwinięte, a jeśli są bardziej rozwinięte, to wtedy najlepiej tę postać drugoplanową zamienić na główną, a tamtą olać totalnie i wyrzucić do kosza.
Aha, no cóż, to w takim razie to się nie dzieje.
Okay. A czy przynajmniej jakiś antagonista jest ciekawy?
Wiesz co, oni głównie to szefowie z tej jego firmy okazują się w pewnym momencie antagonistami w różnych momentach. Generalnie nikt tam nie jest zbyt dobry.
Ale przecież wszyscy wiedzą, że korporacje są złe.
I właśnie na tym się to opiera, że on pracuje w takiej korporacji, która jest zła, tylko jest zła w takim prawdziwym tego słowa znaczeniu, bo zajmuje się złą magią.
Aha. Czyli to jest na zasadzie, nasz kochany pierdoła znajduje się troszeczkę w złym miejscu i w złym czasie i przez to się dzieją różne wydarzenia.
Tak, i wszyscy go wykorzystują non-stop. Mimo wszystko, jeśli ktoś będzie miał okazję, nie wiem, czy mogę polecić tą papierową wersję tej książki. Chyba tak, jeśli ktoś chciałby przeczytać coś właśnie lekkiego. Za to audiobook jest przeczytany na tyle fajnie i na tyle z wielością, mnogością głosów, oczywiście robiony przez jednego kolesia, że bardzo, bardzo sympatycznie to brzmi, dlatego chyba mogę polecić, jeśli ktoś lubi audiobooki w języku angielskim, a który akurat, bo po polsku chyba tego jeszcze nie ma w audiobooku.
Jeśli ktoś chce poczytać audiobooka, to niech... Znaczy, posłuchać audiobooka, no, albo przynajmniej... No nieważne. To... Kurczę, no to Gra o Tron, no.
Ach, no Gra o Tron. No to wiadomo, jest... ale Grę o Tron polecaliśmy i chyba możemy za każdym razem.
No właśnie, dlatego polecam.
Słusznie. Dobra, powiedz mi wreszcie teraz, co myślałeś o Black Swan, bo widzę, że go widziałeś i jestem strasznie ciekaw. Czy on już jest w kinach?
Tak, on już jest w kinach, on jest w kinach od piątku.
Może uda mi się go w czwartek złapać.
Akurat poszedłem na niego przed tym naszym graficznym piwem. Mhm. I powiem ci tak, że jeśli ktoś chce zobaczyć audiowizualną ucztę, to właśnie to jest audiowizualna uczta.
Ale jak to? Czy to nie jest film o tancerce?
Tak, to jest film o tancerce. Jest to film o baletnicy. Mhm. I w zasadzie można powiedzieć, że to jest... No to jest ogólnie dramat. Nie? Jest to film o dziewczynie, która właśnie gra Natalie Portman.
Tak.
Świetnie sobie tam daje radę.
Wiadomo, to Natalie Portman.
No, chyba, że gra w Gwiezdnych Wojnach.
Fuck yeah!
Tak jest. No. To więc ta dziewczyna jest naprawdę świetną tancerką. I ma totalną kontrolę nad swoim ciałem.
Dobrze było zrobić film o chujowej tancerce. Może nie, kolejna książka Toma Holta.
Może. No. Ale ona nie potrafi się zatracić w tym swoim tańcu, prawda? Dlatego nie jest tak zajebista, jakby jej szef chciał. No? I ta dziewczyna zaczyna konkurować z innymi. Te wszystkie, raczej one tam wszystkie konkurują ze sobą. Tam jest ogólnie strasznie napięta atmosfera w tym to jest teatr? Czy opera? Gdzie się wystawia balet?
W operze balet jest częścią przedstawienia.
Okej, okay, czyli właśnie w tej operze, nie? No, a jej szef chce wystawić Jezioro Łabędzie. I okay. Tam główna tancerka musi zagrać dwie postacie. Okay. Antagonistkę i protagonistkę. Czyli tak jest. Ja teraz już nienawidzę tych słów od momentu, kiedy zacząłem pisać magisterkę. Okay. Nieważne. Tak więc ona jest w stanie zatańczyć tą pozytywną postać, bo ona jest taka krucha, prawda, i tak dalej, ale nie wychodzi jej personifikacja tej złej.
Nie będziesz spoilował tak swoją drogą.
Nie. Już kończę w zasadzie praktycznie cały ten wywód. I tutaj ogólnie wchodzi w grę duża ilość tremy, plus jeszcze wpływ jej apodyktycznej, toksycznej matki. To jest po prostu, tak jak nawet w trailerze, że można zobaczyć, powoli dochodzą do tego w tym filmie jakieś schizy.
Wow. No tak, Aronofsky.
Aronofsky ogólnie się skupia na tych psychicznych problemach, nie?
No i robi wizualnie zajebiste te filmy.
Tak, i właśnie ten film jest przemyślany pod tym względem, że troszeczkę to życie tej dziewczyny jest trochę się zbiega z tym, co o czym jest Jezioro Łabędzie. Mhm. Plus do tego świetna muzyka, szalona zabawa właśnie wizualna, bo Aronofsky, tak jak to Aronofsky, kładzie kamerę w różnych miejscach, albo robi jakieś szerokie najazdy kamery, albo kamerę wiesza jej na ramieniu. Plus mamy właśnie tak wsadzone, tak bardzo elegancko, motyw czerni i bieli, na przykład biała muszla klozetowa, czarna deska. biała pościel z czarnymi jakimiś zawijasami. Mhm. I to tak właśnie tak się przenika cały czas. No. Tak bez spoilowania to już więcej za bardzo nie mogę powiedzieć.
Możesz powiedzieć, ale... spodobał?
Oj, podobał mi się naprawdę bardzo.
Bardzo, bardzo? Czyli bardzo, nie tylko bardzo wizualnie, ale generalnie film jest dobry.
Tak, jest dobry. Jest świetnie zagrany. Naprawdę, kurczę, polecam.
Super.
No więc jeszcze w tym miesiącu chcę iść na tego Jak zostać królem. Bo już w końcu wiem, o czym to jest.
A ja mam nadzieję zobaczyć Black Swan właśnie może w tym tygodniu po już naszych przeglądach przed moim wyjazdem. Bo nastawiłem się na niego. Nie powiem, że ze względu głównie na jedną scenę, którą widziałem już na gifach w internecie.
Okay.
Jest to scena łóżkowa, nie ukrywam. Ale no zobaczymy. Ja w takim razie, jeśli ty filmy, to ja może coś o komiksie.
No dawaj.
Chciałbym polecić komiks internetowy, który do końca komiksem nie jest. Nazywa się to Stuff No One Told Me, But I Learned Anyway, czyli rzeczy, których nikt mi nie powiedział, ale których nauczyłem się tak czy owak. Chyba.
Życie.
Wydaje się.
No, tak czy siak.
Tak czy siak. I to jest komiks rysowany w ogóle chyba przez... Nie chcę skłamać, chyba przez... Nie przez Brazylijczyka, czekaj. On ostatnio napisał o jakimś spotkaniu, przez co ja wygooglowałem, skąd on jest. On jest z Ameryki Południowej, jeśli nie mylę. I to są takie jednokadrowe ilustracje w zasadzie, które właśnie pokazują jakąś jego myśl, którą on sobie wymyślił. Ale są to bardzo, bardzo trafne, zawsze bardzo fajnie narysowane. Na przykład numer 60, akurat mam otwarty tutaj. Challenge yourself a little bit every day. I masz takiego małego królika z plecakiem szkolnym, który stoi na takim cylindrze i tam przed nim kolejny cylinder majaczy w odległości, jakby miał na niego przeskoczyć. Niektóre są takie proste, niektóre są naprawdę bardzo śmieszne, niektóre są dosyć takie dołujące, ale generalnie wszystko jest dosyć pozytywne. O, masz takiego ślimaka
ładnie. Co? Jak jeśli chodzi o formę graficzną?
Właśnie super, super. Kolorystycznie to jest bardzo ładne. Teraz ci w ogóle dam linka. Adres to stuffnoonetoldme.blogspot.com. Tu masz linka. No masz na przykład takiego ślimaka zajebistego w czapce pilotce z wąsami i papierosem w gębie. Jest napisane Slow is the new fast and awesome too. Ja sobie przyjrzałem, chyba uzależniłem się od tego i przyjrzałem chyba jednego dnia wszystkie. I naprawdę to jest pozytywna rzecz. Szkoda, że tak rzadko jest aktualizowana ostatnio. No ale najwyraźniej jest zajęty po prostu.
Praca.
Bo wydaje mi się, że wcześniej aktualizował co tydzień albo częściej.
To mi przypomniało, żeby zobaczyć, co tam słychać u Ramona Pereza.
Nic nie słychać, bo sprawdzam regularnie, niestety.
Szkoda. Stęskniłem się już troszkę.
No. Także ostatnia aktualizacja na stronie właśnie Staff No One Told Me była trudna i to była aktualizacja o spotkaniu. Także no. Widocznie musiał zrobić sobie przerwę. Trudno. I jest tam, są tam oczywiście linki do jego sketchblogu i paru innych fajnych rzeczy, także warto sobie stronkę obczaić. Bardzo, bardzo polecam. Mega pozytywna rzecz.
To sobie na to zerknę, jak tylko będzie trochę czasu.
Zerknij. Tak, trochę czasu. Za tydzień znaczy. Kiedy będziemy mieli ferię. Ha!
Ha. Czyli znaczy, że wtedy spędzę czas siedząc i pracując nad 3D. Yeah.
Czemu akurat nad 3D?
Znaczy nie, no w tym tygodniu posiedzę nad 3D, a tam już pewnie wrócę do komiksu.
Dobra. I mamy dowcip na koniec od Spellcastera. To jest dowcip...
No dajesz.
Boję się, że każdy ten dowcip już słyszał, bo to jest dowcip, który opowiada każdy nauczyciel chemii.
Cholera, ja go przeczytałem dopiero dzisiaj.
Tak? Dlaczego niedźwiedź grizzly nie rozpuszcza się w wodzie? Bo nie jest polarny.
Hell yeah.
Tym chujowym dowcipem. On tak naprawdę jest bardzo dobry, jeśli jesteś chemikiem.
No, wiesz co, najlepsze są matematyczne, kiedy opowiada mi je mój kolega.
Dlaczego?
Bo ja akurat z matematyki noga jestem.
No to nie są takie dobre, nie wiem. Kurwa. Tym chujowym dowcipem kończymy dzisiejszy odcinek Swing. Jeszcze w takich organizacyjnych rzeczy. Czy mówiłem o tym, że nie będzie nas przez chwilę w radiu? Chyba tak.
Tak, mówiłeś.
Wrócimy gdzieś w lutym do Radia Luz. Mam nadzieję, że będziemy już wtedy po wszystkich sesjach i będziemy mieli trochę więcej czasu, żeby móc ogarnąć, gdzie właściwie jesteśmy, bo ja w obecnej chwili nie mogę. Ale to chyba choroba jeszcze na to się nakłada. Nie jestem pewien.
Demencja
prawdopodobnie, tak. Przypominam, że nasza strona to swingmyślnikpodcast.blogspot.com. Tam prawdopodobnie stamtąd zdobyliście naszą tę właśnie audycję, która ma numer, o ile się nie mylę, 113. Możecie też tak znaleźć nas na iTunes, zostawić nam jakieś recenzje, chyba nikt jeszcze nie zostawił, więc jeśli ktoś zostawił, będzie pierwszy prawdopodobnie. I
nie oferuję żadnej nagrody.
Nie wiem, muszę sprawdzić, czy jeszcze nikt nie skomentował, może ktoś nas skomentował, nawet nie widziałem. Także dziękujemy bardzo wam za towarzystwo dzisiaj. Dzięki, Michał, że wpadłeś.
Zawsze chętnie.
Odesłałbym słuchaczy na jakąś twoją stronę internetową, ale ciągle chyba nie uskuteczniasz żadnej.
Nie, ale już sprawdziłem, ile będzie kosztował layout.
Okej. Okay. Dlaczego chcesz płacić za layout? Przecież jesteś grafikiem. Jesus fucking Christ.
Mam inne rzeczy do zrobienia.
I ja odsyłam was po swoje rzeczy na stronę cocoart.net, która obecnie też jest chwilowo nieużywana. I to by
dawna
było...
Dość.
No, trochę od dawna. Szkoła, kurde!
O.
Dziękujemy wszystkim, dobrej nocy życzymy i do usłyszenia za jakiś czas. Prawdopodobnie nie, bo ja wyjeżdżam w góry za tydzień.
A, faktycznie.
Także może za 2 albo 3? Cholera.
But whatever.
Informacje pojawią się na stronie. Dziękujemy, dobranoc. Bleh.